Witajcie drodzy, wszyscy domownicy, którzy jesteście z nami na co dzień, a także być może wszyscy ci, którzy dzisiaj jesteście przejazdem, może jesteście pierwszy raz, może odwiedziliście waszą rodzinę i możecie tutaj być z nami. Cieszę się, że dzisiaj nasz Pan Jezus Chrystus nas tutaj zgromadził. Amen. Cieszycie się, że przyszliście tutaj ze względu na Jego święte imię. Amen. Amen. Drodzy, tak się składa, że dzisiaj mam przywilej dzielić się Bożym Słowem, ale zanim do tego przejdę, chciałbym powiedzieć o takim, wierzę, że małym cudzie. Kto był na poniedziałkowej modlitwie, ten wie, że głównym przesłaniem poniedziałkowej modlitwy było to, iż walczymy z olbrzymami. Walczymy z olbrzymami. I wtedy podzieliłem się z Kościołem, że de facto nie mamy jakichś wielkich olbrzymów w naszym życiu, tak nam się wydawało z moją żoną, do momentu, kiedy 3 dni przed tą modlitwą okazało się, że nasz syn połknął złotówkę. Nasz mały Antoś połknął złotówkę. To jest całkiem spory pieniążek, około 2,5 centymetra średnicy, więc samym cudem było to, że ten pieniążek przeszedł przez przełyk tego małego dzieciaczka. I wtedy się udaliśmy na SOR, faktycznie zrobili nam zdjęcie, okazało się, że Antoś jest skarbonką i dostał pseudonim na SOR-ze Pan Złotówka. I z jednej strony to jest dobre, że możemy to równoważyć tym, że wiemy, że jesteśmy w Bożych rękach i prosiłem Kościół o to, abyśmy pokonali tego olbrzyma, abyśmy pokonali tego Goliata. Wiem, że Kościół się modlił. W środę Antosiowi zaczęła towarzyszyć gorączka. Nie wiedzieliśmy, czy to jest jakiś wirus. Ścięło też moją żonę. Klaudia miała 38 stopni gorączki. Antoś miał 38 stopni gorączki. W czwartek miał 39 stopni gorączki. Zdecydowaliśmy się w piątek, że jedziemy na SOR. Wystartowaliśmy rano. Dojechaliśmy tam na 8:40. Byliśmy tam 5 godzin. Lekarz był bardzo przyjemny, obsługa była bardzo dobra, chcę to zrównoważyć, bo teraz dużo się dzieje w naszym kraju na temat służby zdrowia, więc ja chcę powiedzieć, że trafiliśmy na dobrych, bożych ludzi i jestem za to wdzięczny. I zaoferowano mu płukankę, bo okazało się, że ten pieniążek już schodzi do odbytu. 3 ostatnie dni Antoś mówił, że tatiś, boli brzuszek. I wiecie, ten pieniądz wcale nie musiał wyjść. Ale okazało się po tej płukance, że dostaliśmy rękawiczki, przysłowiowo brudna robota, szukajcie, aż znajdziecie, i znaleźliśmy tą złotówkę. I wiecie, przy tym wszystkim Antoś nie płakał przy pobieraniu krwi, nie płakał przy tej płukaniu. To było takie niesamowite, że Pan Bóg nas przeprowadził. I to są takie małe rzeczy, ale jestem Bogu wdzięczny. Klaudia też czuje się lepiej, jest już zdrowa. Możemy popatrzeć, no jakoś tam anatomia, fizjologia, prędzej czy później by się to udało, ale wiecie, czasem korzystamy z wujka gogle, potem już wchodzimy w różne rzeczy, że może to, może tamto, ale w ciągu 7 dni wierzę, że Pan w tym wszystkim był i Antoś już nie jest skarbonką. Drodzy, wierzę, że będąc już tutaj od początku doświadczamy Bożego posilenia. Dla mnie takim był ten czas uwielbienia. Ja się modliłem, żeby Duch Święty też pracował w moim życiu, dotykał się mojego zdrowia, bo dzisiaj mam bardzo ciężki poranek, nie będę tutaj z siebie robił gwiazdy i wiem, że jesteśmy w domu i dzisiaj mogę powiedzieć o tym, że się źle czuję po prostu bardzo, ale wierzę, że Duch Święty mnie dotyka, posila, wzmacnia i uzdalnia na ten czas, gdy będę głosił Jego Słowo, aby ono było tak zwiastowane, jak On tego chce. I chciałbym dzisiaj was zaprosić już na drugą część dzisiejszej usługi, dlatego, bo podzieliłem tą usługę, dzisiaj będzie pierwsza część, za 2 tygodnie będzie druga część, no ale o czym dzisiaj będziemy mówić? Na temat czego dzisiaj będziemy słuchać, drodzy? Więc temat dzisiejszej mojej usługi brzmi, dlaczego serce jest tak ważne? Więc dzisiaj będziemy mówić o sercu. I o ile dobrze pamiętam, tydzień temu w czwartek kazanie miał nasz pastor Janusz. Ja teraz parafrazuję, jeżeli źle powiem tytuł tego kazania, to pastorze, przepraszam ciebie głównie. I tutaj gdzieś ta usługa bardzo we mnie pracowała i bardzo mnie dotykała. Chyba miała ona kontekst taki, bądź twórcą dzieła, coś takiego. Pastor kiwa, jest dobrze. Mam nadzieję, że kiwną, że faktycznie tak było. I wiecie, widziałem, jak pastor był bardzo pobudzony w trakcie tej usługi i to było naprawdę dobre słowo, które mnie dotykało, które mnie podnosiło, ale już wiedziałem, że wybrzmiewał kontekst serca, o którym mam się dzielić z Kościołem. I wiecie, na samym początku chciałbym wam powiedzieć, że to serce przewija się już od Starego Testamentu przez Nowy Testament i gdzieś tam bibliści, teolodzy zwracają uwagę na to, że w samym Starym Testamencie jest ono wspomniane już około ponad 1000 razy i w Nowym Testamencie przewija się około 150 razy. I teraz troszeczkę z pomocą Google chciałbym wam przeczytać troszeczkę tutaj o tym sercu tak króciutko. I ze względu na jego właśnie wieloznaczność jest jednym z najbogatszych w treść pojęć, między innymi odnoszących się do fizyczności, do duchowości, czy też uczuciowości człowieka. Ale oczywiście też wiemy, że w tym znaczeniu dosłownym, anatomicznym jest takim centralnym organem naszego ciała, który odpowiada za bardzo ważne funkcje życiowe. I myślę, że każdy z nas jest już tego świadom, im jesteśmy starsi. Wiecie, że serce odpowiada za to pompowanie krwi. Jest między innymi taką pompą sącotłoczącą. Ale nie o anatomii, są tutaj lekarze, którzy by to zrobili lepiej. Tak jak powiedziałem, jest Google, które też zrobi to lepiej niż ja. I zadałbym sobie na samym początku pytanie, które kieruję przede wszystkim do siebie samego, ale jeżeli kieruję je do siebie samego, to wierzę, że to też jest pytanie, które dzisiaj Duch Święty kieruje do Kościoła. I ja nazwałem to pytanie tak. Czym jest tak naprawdę biblijne serce? Czym jest serce według Pisma Świętego? Co Pismo Święte mówi o sercu? I udzieliłem sobie takiej odpowiedzi. Jest ono miejscem poznania, rozumienia, pamięci, refleksji, zamierzeń, ośrodkiem decyzji. Odnosi się przede wszystkim do sfery życia człowieka wewnętrznego. Odnosi się ono przede wszystkim do sfery życia człowieka wewnętrznego. Dalej uzupełniłem tą odpowiedź w taki sposób. Do jego osobowości, również do sfery emocjonalnej człowieka. I to, co jest dla mnie istotne, stanowi centrum wartości moralnych. I dopisałem sobie, że serce współpracuje z sumieniem. Serce nie jest sumieniem. I sumienie, które współpracuje z tym sercem, jest interpretatorem tego, co się dzieje w sercu. I tutaj chciałbym się skupić właśnie na tym, co jest dla nas istotne. Gdy czytamy Boże Słowo, Pismo Święte nie mówi nam właśnie o tym organie, który prowadzi tą krew, tłoczy tą krew, ale między innymi odnosi się również do tego, że serce jest ośrodkiem ludzkich myśli, uczuć i woli. Serce w Biblii to ośrodek między innymi ludzkiej woli, a wola łączy w sobie pragnienia, motywy, cele, determinację i zdolność dokonywania wyboru. Dlatego w tym kontekście duchowym ten organ nadrzędny, bardzo ważny, który jest umiejscowiony w tobie i we mnie, jest tak istotny z punktu Bożej perspektywy. Bo w sercu jest życie. I tak się cieszę, że dzisiaj dwa razy słowo serce padło w trakcie tego uwielbienia i dzisiaj mogliśmy śpiewać chyba w tej ostatniej pieśni: tchnąłeś w nas życia dar. Serce pełne nadziei i ta nadzieja jest przepełniona Jezusem Chrystusem. I między innymi jeden z takich podstawowych fragmentów mówi nam o tym, dlaczego mamy dbać o nasze serce. Wszyscy znamy ten fragment, jest on zapisany w Księdze Przysłów w 4 rozdziale w wierszu 23 i brzmi on następująco. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska życie. Czyli ten fragment wskazuje nam na to, że w sercu umiejscowione jest życie. Dlatego Bóg zabiega o twoje i o moje serce. Dlatego Bóg zabiega o to, aby twoje i moje serce było przepełnione Jego Słowem, bo Słowo jest uosobieniem Chrystusa, a Chrystus to jest życie. Dlatego ważne jest to, aby Twoje i moje serce było przepełnione Słowem, które prowadzi do Chrystusa, a Chrystus jest życiem. I aby pewne rzeczy pojąć i zrozumieć, musimy zacząć od tych trudniejszych spraw, tych, nie wiem, czy to tak mogę ująć, tej złej stronie serca. Pewnie domyślacie się, o co chodzi. Musimy zacząć, czy też zrobić krok wstecz i z powrotem dostać się do raju. Bo tam mamy ten przykład, w którym jest obraz grzesznej natury naszego serca. I wiemy dobrze, że pierwsi ludzie sprzeniewierzyli się Panu Bogu i efektem ich decyzji poddania się tym zakusom szatana było to, że nie wypełnili Bożej woli. I napisałem sobie tutaj coś takiego. Wskutek tej fatalnej decyzji ludzkie serce otworzyło się na złe wpływy i szybko napełniło się samolubnym pożądaniem. To, co jest dla nas istotne i kluczowe. Stan serca oderwanego od Boga jest krytyczny. Stan serca oderwanego od Boga jest krytyczny. I tutaj napisałem sobie również, że przez to ludzkie serce jest niezdolne do prawidłowego funkcjonowania. Nie w kontekście anatomicznym. Tutaj nam nic nie brakuje. Ja mówię tutaj o kontekście duchowym. I tak naprawdę znacie wszyscy tą historię. Ja nie będę jej rozpoczynał na nowo, ale ma ona miejsce już w 3 rozdziale Księgi Rodzaju i Boże Słowo, już przeskakując trochę dalej, zostając w tej księdze, czyli w Księdze Rodzaju, w szóstym rozdziale i 5 i 6 wierszu możemy przeczytać kilka bardzo trudnych dla nas informacji dotyczących naszego serca i tego czasu, co się działo po upadku pierwszych ludzi. I ten tekst brzmi w następujący sposób. Przypomnę jeszcze raz, Księga Rodzaju, 6 rozdział, wiersz 5 i 6. Pan zaś widział, że wielka jest niegodziwość człowieka na ziemi. Zauważył, że każda myśl ludzkiego serca jest ustawicznie zła. Dlatego żałował Pan, że stworzył na ziemi człowieka i bolał nad tym w swym sercu. Wiecie, bardzo mocno na nowo dotknął mnie ten fragment. To zepsucie rodzaju ludzkiego było tak mocne, że Bóg mówi w tym fragmencie, że każda myśl ludzkiego serca była ustawicznie zła. Zadamy sobie pytanie, jak to jest możliwe? Każda myśl ludzi w tamtym czasie według Boga była ustawicznie zła. I to, co mnie tak bardzo dotyka, to ta informacja o tym, że Bóg żałował tego, że stworzył człowieka. Ten fragment tak naprawdę mówi nam dalej o tym, że chciał zgładzić nie tylko koronę swojego stworzenia, którą stworzył na swoje własne podobieństwo, ale nawet wszystkie inne istoty żyjące. I Bóg jest tylko tym, który potrafi widzieć motywy, zamiary i plany w sercach ludzi. Tylko On, nikt inny. Ani ja, ani ty tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przejrzeć na wylot, na wskroś ludzkiego serca. I przyszedłbym dalej do kolejnego fragmentu, który jest ulokowany w Starym Testamencie i słowa proroka Jeremiasza, dokładnie w 17 rozdziale, 9 wierszu, są również dla nas trochę trudne i trochę ciężkie. I brzmią one tak. 17 rozdział, wiersz 9. Zdradliwe jest serce bardziej niż wszystko inne. Nieuleczalnie chore, kto zdoła je poznać. Gdy czytamy te określenia dotyczące serca, nie są one dobre. Możemy się nawet zastanowić, czy to naprawdę określenia dotyczą Twojego i mojego serca? Prorok pisze bardzo mocno. Serce jest zdradliwe. To oznacza, że czasem nie można mu po prostu wierzyć. Bardziej niż wszystko inne. I to kolejne określenie. Serce jest nieuleczalnie chore. Serce jest nieuleczalnie chore. Kto zdoła je poznać? To jest dobre pytanie. Kilka miesięcy temu dzieliłem się tutaj z tego miejsca na temat pytań, które Bóg stawia w Starym i w Nowym Testamencie i uważam, że to jest jedno również z bardzo fundamentalnych pytań, które pada tutaj akurat w tym tekście. Kto zdoła je poznać? Tylko Bóg. Tylko Bóg. Bo ani ty, ani ja nie masz takiej możliwości, jak jedziesz właśnie na SOR, aby zrobić przysłowiowy rentgen, który Antoś miał, i nie jesteś w stanie zrobić rentgen mojego serca czy twojego serca. Jedynie jeżeli Duch Święty da tobie lub mi jakieś ponadnaturalne objawienie dotyczące czyjegoś serca, to może się to po prostu wydarzyć. I na samym początku, jak mieliśmy tam zrobiony ten rentgen, to pani powiedziała, że tam nie do końca widać, żeby coś było, i w zasadzie Klaudia już wychodziła i w końcu pani mówi: o, jest nasza zguba na dole gdzieś tam w brzuszku. I ten rentgen faktycznie jest w stanie prześwietlić cały ten organ i wtedy wszystko jest czarne na białe, takim jakim jest. I idąc troszeczkę dalej i mocniej, teraz przeskoczymy już do Nowego Testamentu i będę tutaj cytował fragment, który jest zawarty w Ewangelii Marka. Konkretnie jest umiejscowiony w 7 rozdziale w wierszu 20. I ten fragment mówi nam tak. I mówił dalej. Człowieka czyni nieczystym to, co z niego wychodzi. Z wnętrza bowiem, z ludzkiego serca, wychodzą złe zamiary, rozwiązłe czyny, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwa, dążenia powodowane chciwością, wszelkie niegodziwości, podstęp, wyuzdanie, zawiść, obelżywość, pycha i głupota. Głupota ma swoje źródło w sercu. Tam są te zamiary, tam są te dążenia, tam są te motywy. Czy ktoś z was kiedyś został oszukany, okradziony, głupio potraktowany? Ja tak, nie wiem czy wy. I tutaj przytoczę taką historię bez happy endu, bo nie mówiłbym o niej, gdyby nie telefon 2 tygodnie temu do biura, gdzie akurat też była Asia podsiadły i byliśmy razem i później opowiedziałem kontekst całej sytuacji. Dzwoni telefon, Asia się pyta, czy mam odebrać. Ja odebrałem ten telefon i słyszę, że dzwoni jakiś pan i się pyta, czy dodzwonił się do kościoła zielonoświątkowego. Ja mówię: tak, dokładnie w to miejsce pan się dodzwonił. I że on ma taką sprawę, bo jakiś czas temu, może 2 czy 3 lata temu, spotkał takiego, według niego oczywiście, dobrego człowieka, który kiedyś pomógł mu w kryzysie życiowym, w którym się znalazł, i on nie pamięta jego imienia, nazwiska, nie wie kto to jest, i chciał mu osobiście podziękować i w zasadzie zaczął mówić mi kontekst sytuacji, w której znalazł się z tą osobą. Ja mówię: to dobrze, to jak pan mi przekaże ten kontekst tej sytuacji, to ja będę mógł przed zborem o tym powiedzieć i może taka osoba faktycznie będzie na nabożeństwie i potwierdzi to, co się wydarzyło. I wiecie, ten pan zaczął mówić o tym, że nie wypaliła mu praca w Wiśle, tutaj nieopodal nas, pracował na dachach, został oszukany i powiedział, że wtedy ktoś mu tam pomógł, podwiózł go samochodem na most w Marklowicach i zaproponował mu: zadzwoń tam do Elimu, do kościoła zielonoświątkowego. Oni pomagają ludziom. I to jest fakt, bo pomagamy ludziom. Staramy się to robić. To jest misją i częścią naszego życia. I wiecie, tak się składa, że wtedy, te 3 lata temu, również ja odebrałem ten telefon i byłem tą osobą, z którą on rozmawiał. I kluczem, istotą jest to, że wtedy akurat pastor Janusz wcześniej musiał gdzieś wyjść, załatwić swoje sprawy, i mówię tutaj w dobrym słowa tego znaczeniu, bo potem powiem, co mogło się wydarzyć, gdyby pastor Janusz był wtedy w tym miejscu i w tych okolicznościach i w tym czasie. I ten człowiek wtedy do mnie zadzwonił i tak to wszystko wyglądało legitnie, tak fajnie, i on powiedział, że potrzebuje się dostać do domu, gdzieś tam mieszka na Podlasiu, że on tutaj zszedł z tego mostu, jest na dole koło OSP w Marklowicach na przystanku autobusowym, zapytał się, czy mógłbym po niego przyjechać i mu jakoś pomóc załatwić transport do swojego domu. No i wiecie, pojechałem tam, zobaczyłem człowieka, który dobrze wyglądał, był fajnie ubrany, miał tam jakiś bagaż, plecak. Słuchałem tej historii, no i gdzieś tam wszystko to wyglądało na logiczne, na całkiem normalne, jakaś trudna życiowa sytuacja. Zapakowałem go do tego samochodu, podjechaliśmy na dworzec. W zasadzie to kupiłem mu najbliższy bilet wtedy do Katowic, o ile dobrze pamiętam. I ciężko mi było ocenić, ile mógł kosztować bilet z Katowic gdzieś tam na to Podlasie. Założyłem, że między 150 a 200 zł. On gdzieś tam przy tym zrobił taką nakładkę, że widać, że Pan Bóg tutaj zesłał mnie do pomocy, że byłem tą osobą, która mogła mu pomóc w tej całej sytuacji. Ja w ogóle sobie nie pomyślałem o tym, żeby na przykład poprosić go o dowód, zobaczyć, czy faktycznie pochodzi z Podlasia, czy mówi prawdę, czy może nie jest jakąś osobą tutaj z naszego regionu. Ale z drugiej strony nie miałem takich podstaw i tak naprawdę tego nie potrzebowałem. I on się zarzekał, że jak wróci do domu, podejmie tam jakąś pracę, to mi zwróci pieniądze, więc łącznie przekazałem mu prawie 200 zł. Na tamten czas i na tamte okoliczności naszego życia to było dla nas bardzo dużo. To było po prostu dla nas bardzo dużo. Ale ja wiedziałem, że pomimo tego, że te pieniądze może w jakimś kontekście mogą do mnie nigdy nie wrócić, to Pan jest tym, który się o to zatroszczy. I wiecie, on tam dużo mówił, gdzieś tam wyrażał taki jakiś aspekt poznania Boga, modliliśmy się, ja go odstawiłem na tym dworcu i pojechałem i opowiedziałem o tej historii pastorowi. I pastor gdzieś mówi, wiesz, Błażeju, no szkoda w sumie, że mnie tutaj nie było, bo może byśmy na to razem inaczej popatrzyli, nie? I tutaj na samym początku miałem coś takiego w głowie, no pastorzy przecież wiedzą wszystko, no tak. Ja zapomniałem o tym. Ja sobie pomyślałem, no gdyby pastor tutaj był, to on by wiedział wszystko. Pomógłby się w tej sytuacji poruszać, bo widziałem, że miał od początku wątpliwości, czy aby ta cała sprawa jest legitna, nie? I mówię, no trudno, no jest życie, jest autopsja, jest doświadczenie. Czasem uczymy się na błędach. I wiecie, dostałem od niego numer telefonu, podałem mu numer konta bankowego. Od razu na drugi dzień napisałem, hej, witaj, jak podróż, czy się udało, czy już dojechałeś. Tak, dojechał, jest w domu, jest wdzięczny za pomoc, za to, że dostał numer konta bankowego. W ciągu tygodnia prześlę pieniądze. Po 5 dniach zapytałem się, czy byłaby możliwość przesłania jakiejś tam części tych pieniędzy. Tak, oczywiście, nie ma problemu, pieniądze będą na dniach. I w zasadzie po kilku dniach znowu ponowiłem tą próbę, ale ona już była bez odzewu. I słuchajcie, od tamtego momentu minęły 3 lata i 2 tygodnie temu dzwoni właśnie ten człowiek i opowiada całą tą historię. I ja mu w pewnym momencie przerwałem i mówię, to ja jestem tą osobą. Pan mnie oszukał, bo on oczekiwał znowu pomocy, bo znowu mu nie wypaliła tym razem praca w Czechach i on by się bardzo chciał skontaktować z tym dobrym człowiekiem, żeby jeszcze raz mu w życiu pomóc. I wiecie, czasem zdarza się tak, że ludzie bazują na naszej chrześcijańskiej empatii i miłości i zadałem mu pytanie, ale Pan jest niesłowny, bo ja Panu pożyczyłem 200 zł i na tamten czas dla mnie to była ogromna kwota. Ale ja bym potrzebował jeszcze raz tej pomocy. Ja mówię, Pan nie słyszy, co ja do Pana mówię. Niestety, przykro mi, ale autopsja życia powoduje, że ja nie mogę Panu pomóc. Że Pan musi poradzić sobie sam, bo poprzednim razem moja perspektywa jest taka, że Pan mnie po prostu oszukał. I teraz przytoczę tutaj drugą okoliczność, drugą sytuację. Byłem tydzień temu na konferencji Zjednoczeni w Chrystusie w Konfero, w Ustroniu. Była tam kobieta, która nazywała się Raj Hare. Jej narodowość wskazuje na to, że była hinduską, jest hinduską i opowiedziała historię dotyczącą swojego życia, a tak naprawdę bólu i złamania swojego serca ze względu na brak okazywanej miłości przez ojca. Mówiła, że wychowywała się od początku w hinduizmie i niestety zdarzyło się tak, że urodziła się już jako 4. czy 5. dziecko w rodzinie. Wcześniej chyba był brat czy dwoje braci i trzy siostry i ona urodziła się jako ta czwarta siostra, ta czwarta dziewczynka. I powiedziała o tym, że tak naprawdę była traktowana jak nic, jak powietrze. Tata już nie chciał mieć kolejnej dziewczynki, bo tak naprawdę ta dziewczynka nic nie wnosiła w życie tego domu, nic nie oznaczała dla całej tej społeczności, dla rangi, dla domostwa. I dochodziło do takich sytuacji, gdzie ona zaczęła dorastać, miała kilka lat i jej tata bawił się z braćmi i już z dziewczynkami starszymi od niej i przestawał się bawić, gdy ona podchodziła, chciała się bawić razem z nimi, ją odsuwał i wywalał od grona braci i sióstr. Dawał jej znać, że jest niechcianym, nielubianym dzieckiem, które nie pasuje do tej rodziny. Własny ojciec. Powiedziała, że czuła się tak naprawdę jak służąca, bo inaczej tego nie mogła określić. Streszczam tą historię bardzo szybko, bo pod też ta usługa ma mieć dwa kazania, żebym dzisiaj nie mówił godzinę. I wiecie, gdy miała 16 lat, mówi, wszyscy już tak jak zawsze spali, bo mieli taki przywilej, a ona go nie miała i ona sprzątała cały dom. I doszła do takiego miejsca, w którym stwierdziła, że po co tak naprawdę żyć? Po co tak naprawdę żyć? Znalazła tabletki nasenne, zjadła wszystkie te tabletki nasenne, położyła się na kanapie i zasnęła. I okazało się, że rano ją dobudzili. Nie zmarła. Ta próba samobójcza zakończyła się niepowodzeniem, bo Pan Bóg miał dla niej plan. Ale to, co było kluczem, co spowodowało kolejne braki w kontekście jej serca w życiu, to, gdy rodzice ją rano znaleźli i jej tata, gdy do niej podszedł, to powiedział, szkoda, że to nie wydarzyło się i nie zakończyło się powodzeniem. 16 lat, dowiadujesz się od swojego ojca, że lepiej by było, żebyś straciła się z tego świata, bo jesteś nikim, bo jesteś niczym. I ona wtedy zrozumiała, że jej życie tam, w tej kulturze, nie ma żadnego sensu. W wieku 18 lat po prostu uciekła i zaczęła poszukiwać sensu życia, ale przede wszystkim serca miłości, które daje jej miłość. Wiecie, tam padło takie zdanie, które bardzo mnie dotknęło. I ona powiedziała coś takiego. Kiedy jesteś złamany i szukasz miłości w złych miejscach i okolicznościach, diabeł przyprowadza dla ciebie ludzi we właściwym czasie. W tym złamaniu ona poszukiwała serca, które przepełni jej miłością, jej serce. I niestety znalazła człowieka, z którym się związała, żyła z tym człowiekiem, wydawało się, że to jest bardzo dobre, poprawne życie, doświadczała tej miłości, miała poznać jego rodzinę, poznała jego rodzinę, później on powiedział, że wyjeżdża, że znowu muszą się przeprowadzić i okazało się po krótkim czasie, że on był bossem mafii, był dealerem narkotykowym. I w skrócie pokazuję wam przestrzeń dotyczącą serca bez miłości, bez spotkania się z Bogiem. Dlatego na samym początku mówiłem wam coś, co mogło być dla was trudne, o tym, że serce i my jako ludzie nie jesteśmy w stanie funkcjonować bez spotkania z Bogiem w dobry, normalny, prawdziwy sposób, taki jaki Bóg zaplanował dla ciebie i dla mnie. I to, co jest gdzieś tam dla mnie istotne w tej historii, to, że ta historia zakończyła się happy endem. Racz, bo tak ona się nazywa, znalazła się na tej konferencji w Ustroniu. Jest osobą, która zajmuje się zwiastowaniem tego, co Jezus zrobił na krzyżu, czyli dzieli się Ewangelią. Jest misjonarką i była razem z nami ze swoją córką. Była razem z nami ze swoją córką. Założyła rodzinę, poznała wierzącego człowieka i już od lat podąża za Panem. I wiecie, chciałbym tutaj przejść do takiego aspektu, który nazwałem serce, na które patrzy Bóg. Serce, na które patrzy Bóg. I myślę, że części z was już pojawił się konkretny fragment, który jest ulokowany w pierwszej księdze Samuela. Domyślacie się pewnie, co będę czytał, więc upewnię was w tym, że będę czytał fragment dotyczący kogo? Czego? Samuela. Dobrze, dobrze, bracie, Samuela. 16 rozdział, wiersz 6 i 7. I tutaj już pomijałem cały ten kontekst. Wiemy, po co Samuel przyszedł, kogo miał namaścić, wybrać na króla Izraela. Dawida. Tak, zgadza się. Kiedy zaczęli się schodzić, Samuel zobaczył Eliaba. Pomyślał, na pewno stanął przed Panem jego pomazaniec. Ale Pan odpowiedział, nie patrz na jego wygląd ani na to, że jest wysoki. Nie jego wybrałem. Bóg patrzy inaczej niż człowiek. Człowiek patrzy na to, co ma przed oczami. Pan patrzy na serce. I dalej wiemy, że przed Samuelem staje Abinadab, Szama, czyli potem w sumie wszystkich siedmiu synów Jessego, Jesaja, Isaja, którzy byli tam, w tamtych okolicznościach, w tamtym miejscu i czasie. Ale co się okazuje? Spośród wszystkich braci nie było tego, o którym Pan przez Samuela mógłby powiedzieć, to jest ten według mojego serca. I napisałem sobie tutaj coś takiego, co mnie dotknęło. Patrzcie, nawet Samuel, tak ważna i znana dla nas postać, to była osoba, która pełniła tak naprawdę trzy urzędy. To był chłopiec, który był szczególny już od bardzo małego, bo był wrażliwy na słuchanie Bożego głosu. I wiemy o tym, że trafił do świątyni i od małego już potrafił słuchać Bożego głosu. Nawet Samuel, widząc przed sobą jednego z braci, powiedział, zapewne stanął przede mną pomazaniec Pana. Ale wcześniej mówiłem o tym, że nikt z nas nie ma w oczach rentgenu. I to jest niemożliwe, to jest fizycznie niemożliwe, żebyś ujrzał ten organ, który jest w środku, wewnętrznym człowieku. I patrzcie, dochodzi tutaj do pewnego rodzaju patologii w tej rodzinie. Dlatego historia była o racz, o dziecku pominiętym, niechcianym, nielubianym, pomiatanym. Gdzie jest Dawid na tej imprezie? Nie ma go. Robi to, do czego został powołany. Drugo- czy trzeciorzędne sprawy. Od tego jest Dawid. Ale Samuel mówi, czy jest ktoś jeszcze? Czy jest jakiś syn? Jak to jest możliwe, że dochodzi do takiej patologii, że ojciec i bracia pominęli ostatniego syna i brata? W ogóle to jest dziwne, bo jak mogła się czuć ta dotychczasowa siódemka? Stawali, wiecie, jeden za drugim, jak do kolejki. CV poskładane, Samuel mówi, to nie ten, to nie ten, to nie ten, to nie ten, to nie ten. Co oni mogli czuć na tej, w teorii, radosnej imprezie? To w końcu teraz będę ja, a reszta zobaczy. To jednak ja, to nie Eliab, to nie Szama. Ale to żaden z nich. Dlatego, że nie było tam właściwego człowieka o odpowiednim sercu. I wiemy dobrze, że w końcu pojawił się ten chłopak, ten młodzieniec. I to, co Pan zaplanował dla jego życia, wydarzyło się. Możemy o tym też przeczytać już w Nowym Testamencie, specjalnie akurat ten fragment, Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, wiersz 22. A gdy go odrzucił, tutaj jest mowa akurat o Bogu, który odrzucił jego poprzednika, tutaj widzę z ruchu warg o Saulu, dokładnie, powołał im na króla Dawida, któremu wystawił świadectwo. To jest kluczowe dla nas. Znalazłem Dawida, syna Jessaja, człowieka według mojego serca. On w pełni wykona moją wolę. Czyli ten fragment mówi o tym, co mówiłem na początku, że serce też jest ośrodkiem decyzji, i woli. Jest tutaj to jasno powiedziane, że to serce jest powiązane z wykonaniem Bożej woli w życiu Dawida. Zadam wam teraz trudne pytanie. To jest podchwytliwe pytanie. Czy czyste serce to serce bez upadków i defektów? Szybka, solidna, krótka, zdecydowana odpowiedź, na którą powiem tak, zgadza się. Bo patrzcie, to same Boże Słowo, które definiuje człowieka według Bożego serca, najbliższego człowieka według Bożego serca, wskazuje nam na szereg niedociągnięć, delikatnie mówiąc, tego Bożego człowieka. Prawda? On nie był bielutki. Nie, nie ma takiej opcji. Wypisałem sobie 3 bardzo ciężkie rzeczy z jego życia, których niechlubnie dokonał. Tak w skrócie, bo nie chcemy mu tutaj dowalić, bo przecież był tym według Bożego serca. Był cudzołóżcą, zleceniodawcą zabójstwa, a także wpadł na genialny pomysł, że policzy sobie lud i dzięki temu trafił tak dobrze, że Pan dał mu 3 nagrody. Jedna, druga, trzecia. Wybierz, co się stanie. I on wybrał co? Plagę. I dzięki temu, co się wydarzyło? Zginęło 70 tysięcy chłopa. Ale anioł Pana wstrzymał rękę i nie poszedł z zagładą dalej. To jest mąż według Bożego serca. Spał z inną kobietą, która miała swojego męża. To nie wystarczyło. Stwierdził, nie pobrudzę sobie moich rączek, bo jestem królem, więc zlecę zabójstwo jej męża. I na koniec, no spiszę sobie lud. Ale był ktoś, kto mówił, że to nie jest dobry pomysł. Był Joab wtedy, mówił, czy na pewno, Panie, tego potrzebujemy. I przez tą decyzję zginęło 70 tysięcy osób. Ale do czego zmierzam? Boże Słowo nigdy nie odwołało tego, co było wcześniej zapisane na temat serca Dawida i na temat tego, jakim był królem na tle wszystkich królów, którzy zasiadali po nim. Zgadza się? Zawsze był porównywany do tych wszystkich złych królów. I nie było tam tego, który by go przebił. I co to oznacza, to czyste serce? Co to oznacza bliskie serce Bogu? Tak jak razem definiowaliśmy, to nie oznacza, że jesteś idealny. Bo kto jest idealny, może dzisiaj stąd teraz wyjść, wstać, bo nie potrzebuje tego kazania. Ale widzę, że na razie wszyscy siedzimy, więc jednak potrzebujemy tej usługi. Napisałem sobie tak. Na miano człowieka, który był określany jako ten, który miał Boże serce, zasłużył sobie dzięki głodowi Bożej obecności, głębokiej, autentycznej relacji z Bogiem, a także całkowitemu zaufaniu i stawianiu Bożych spraw na pierwszym miejscu i również gotowości do pełnej skruchy po upadku. Wzorca skruchy szukam w Starym Testamencie na podstawie życia króla Dawida. Robił to w sposób taki, który podobał się Bogu. To jest to serce. Zwróćcie uwagę, że gdy dzieje się ta sytuacja, w której Dawid liczy lud, nagle mamy taką informację, że coś zadziało się w sercu Dawida. Nie dawało mu ono spokoju. Dlatego zaczął rozmawiać z Panem. Trudna sytuacja. Trudna historia, ale no właśnie, na pierwszy rzut oka, gdybyście nigdy nie znali tego bohatera i usłyszeli od tych ciężkich, trudnych spraw, których dokonał, co byście powiedzieli, moi drodzy? Słabo. Ja bym powiedział więzienie. Tak by mówiło moje serce, to prawe moje serce, to wrażliwe i mięsiste. Powiedziałoby więzienie za takie przewinienia? Ale mamy takie tendencje i mamy takie zdolności do tego, że sami siebie często wybielamy i szukamy przysłowiowego czego? Źdźbła. U brata, u siostry, a stajesz przed lustrem, a ta taka belka, że już za niedługo chodzić nie będziesz umiał. Oczywiście tak pół żartem, pół serio. Wierzę, że dzisiaj Pan zadaje nam pytanie, na co zwrócone dzisiaj jest Twoje serce? Na co dzisiaj zwrócone jest Twoje serce? Bo wiecie, to o czym mówisz, tam jest Twoje serce. Za tym podąża Twoje serce. To, co codziennie robisz, na co zwracasz swoją uwagę, na co poświęcasz swój czas, tam jest ulokowane Twoje serce. Każdego dnia Ty i ja dokonujesz wyborów, decyzji. Później ponosisz konsekwencje wyborów, decyzji wobec tego, co robisz i na co się decydujesz. Ta historia mnie ponownie bardzo mocno dotknęła, bo Bóg nieustannie pokazuje nam to, że patrzy w zupełnie innych przestrzeniach i innych kategoriach niż to, co widzisz ty i to, co po prostu widzę ja. I chciałbym przejść do dwóch ostatnich fragmentów, które dzisiaj będę czytał. I one są z Księgi Ezechiela. I za chwilę tak naprawdę będę kończył. Myślę, że do 5-6 minut będę kończył. I kończąc w tym miejscu, za 2 tygodnie będziemy szerzej mówić, czym jest inne serce, czym jest nowe serce. Trochę uzupełnię to, czym jest to czyste serce. Czym jest serce mięsiste, wrażliwe, mądre, chłonne, a także czym jest zatwardziałe serce. Bo ciągle też musimy mówić nie tylko o tych dobrych przestrzeniach naszego serca, ale o tym, co może spotkać ciebie i mnie, gdy zatwardzimy nasze serce. Potraficie teraz wymienić kilka takich osób? Faraon. Tam w tej historii i Pan zatwardził jego serce. Teraz strzelam, ja to policzę na potrzeby za 2 tygodnie. Pada to stwierdzenie, myślę, że między 15 a 20 razy. Powiem, jak bardzo się pomyliłem za 2 tygodnie. Saul, Ananiasz, co mówi Piotr? Co się stało? Czym został omotany Twoje serce, Ananiaszu? Że zrobiłeś tak, a nie inaczej. Pamiętacie, gdy Jezus znowu odwiedza swoich przyjaciół w Betanii? Betania to było szczególne miejsce dla Jezusa. Tam miał przyjaciół. On przychodził tam do przyjaciół, do Łazarza, do Marii i do Marty. To jest historia chyba na 6 dni przed Paschą i to jest historia, która już się wydarzyła po zmartwychwzbudzeniu Łazarza, czyli ludzie doświadczyli Bożej mocy. Co robi Maria? Co ma w ręku? Co rozwala? Olejek. To jest serce przepełnione miłością, prawdą, życiem. A kto się tam pojawia? Człowiek o trudnym sercu. Co mówi? Co można było zrobić z tym olejkiem? No tak, sprzedać, oczywiście. Zatroszczyć się o ubogich, o tych, którzy się źle mają. A co mówi Jezus? Ich będziecie mieć. Tak, ale mnie nie będziecie mieć zawsze. Patrzcie na tą postawę serca, jak serce potrafi być zatwardziałe, nastawione na zysk, nastawione na korzyści, nastawione czasem być może i na pokaz, bo to miało być dobrym wydźwiękiem, prawda? No i ten faraon, nieszczęśliwy chłop, który miał troszeczkę tych problemów ze względu na te zatwardziałe serce. Przechodzę do tych fragmentów z Księgi Ezechiela. Najpierw 11 rozdział i tutaj będę czytał wiersze od 19 do 21. To jest to, do czego głównie będę się odnosił do kolejnej usługi, czy też w kolejnej usłudze. I dam im inne serce. Włożę w ich wnętrza nowego ducha. Usunę z nich serca kamienne, a dam im serca wrażliwe. Uczynię tak po to, by postępowali według moich ustaw, przestrzegali moich praw i je stosowali. I będą mi oni ludem, a ja będę ich Bogiem. Ukażę jednak tych, których serce zdąża za ochyctwami i obrzydliwościami. Zapłata za ich postępki spadnie im na głowy, oświadcza Wszechmocny Pan. Dam im inne serce. Gdy się nawracasz, gdy poznajesz Pana, następuje ta duchowa odnowa, która również jest odnową Twojego serca. Zabieg na Twoim i na moim sercu. Włożył nowe serce, inne serce, serce wrażliwe, serce mięsiste. Dalej, ta sama księga, 36 rozdział. Przeskoczymy kilka rozdziałów. 26, 27 wiersz. Dam wam serce nowe. Nowego ducha włożę w wasze wnętrza. Usunę z was serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha włożę w wasze wnętrze i sprawię, że będziecie postępować według moich ustaw. Będziecie przestrzegać moich praw i stosować je. To są niemalże podobne czy identyczne fragmenty, prawda? I być może to już było tak bardzo, bardzo, bardzo dawno temu w twoim życiu. I w moim również. Wiecie, ale z biegiem lat możemy dzisiaj tutaj być, śpiewać, wyznawać, ogłaszać, stać. Ale w Ewangelii Marka chyba jest napisane, że lud ten czci mnie wargami, ale ich serce jest daleko. Lud ten czci mnie wargami, ale ich serce jest daleko. Twoje i moje serce dzisiaj może być bardzo daleko. I nie mam tego rentgenu i nie strzelam dzisiaj po was, mówiąc, to ty, a to może ty, a może to ja. Bo z zewnątrz wszystko może wyglądać bardzo dobrze, fajnie, poukładanie. Ale pytanie, co jest w środku? W jakim stanie dzisiaj jest twoje serce? Jeszcze raz to powiem. Na co dzisiaj zwrócone jest twoje serce? Zakończę takim proroctwem, które dostałem na tej konferencji. Zapisałem się na warsztaty prorocze. Jest to moje najsłabsze obdarowanie. Dlatego zawsze, gdy mam możliwość być na takich konferencjach, chcę się w tym rozwijać. I gość, kobieta, która nas prowadziła w tych warsztatach, chciała, żeby to były bardzo praktyczne warsztaty. Najpierw rozmawialiśmy we dwójkach, potem mieliśmy się modlić o słowo, które Pan nam daje, nie naciągając tego, nie stwarzając niebywałych historii. Mówiła między innymi o tym, że możesz odebrać tylko jedno słowo, tylko jedno zdanie, przekaż to takim, jakim to było. A potem pracowaliśmy w trójkach, prorokowaliśmy do siebie nawzajem. I była taka młoda dziewczyna, która od razu zaproponowała mi, weź sobie wyciągnij telefon, nagraj na dyktafon, właśnie to zawsze robię, ale wtedy zapomniałem, będziesz miał to słowo, będziesz mógł je badać, weryfikować. I wiecie, zaczęła mówić o mnie w obrazie takim, że widzi przed sobą człowieka, który w swoim życiu będzie się zajmował lub zajmuje pomaganiem innym osobom. Jest tym, który podnosi ich skrzydła i pomaga w trudnych życiowych sytuacjach. I później zadaje mi pytanie, czy to ma jakiś sens? Ja mówię, tak, to ma jakiś sens. Robię to prawie od 4 lat. Dziękuję, że mnie w tym utwierdzasz, bo ostatnio mam w tym kryzys i Pan mi znowu pokazuje, że robię to dla Niego ze względu na to, jakie mam serce, a nie ze względu na to, co czasem widzę, bo czasem już bym dawno to wszystko zostawił. Drodzy, to serce mięsiste, prawe, dobre, oparte na słowie, wrażliwe, przepełnione słowem, które prowadzi do Chrystusa, jest tym kluczem w naszym życiu. Możemy robić wiele. Tego będą różnego rodzaju motywy nam doświadczały. Ale tylko Pan wie tak naprawdę, co jest w środku. I dzisiaj ostatni mój apel. Zapraszam już zespół, was, abyśmy powstali do wspólnej modlitwy. Pozwól badać swoje serce. Craig Groeschel kiedyś napisał taką książkę Niebezpieczne modlitwy. Z 2 lata temu usługiwałem tutaj w tym temacie dotyczącej modlitwy Dawida, który modli się o tym, Panie, zbadaj moje serce. Wiecie, że to jest jedna z najbardziej niebezpiecznych modlitw Twojego i mojego życia? Nie wiem, czy jesteś świadomy tego, o co tak naprawdę potencjalnie się modlisz i tego, co Bóg może Ci powiedzieć, widząc Twoje serce. Wizyta na SOR-ze pokazała mi pewne rzeczy, które muszę przepracować po pobycie tam prawie 5,5 godzin. Bo zadałem sobie pytanie, czy ludzie, którzy tam byli razem z nami, powiedzieliby, że ten człowiek ma inne serce i pewne rzeczy znosi inaczej niż ludzie będący tam. I nie usprawiedliwiał mnie czas, miejsce i okoliczności, ale to, że we mnie mieszka Chrystus i do pewnych rzeczy powinienem podchodzić inaczej. I przez SOR Pan zbadał moje serce i pokazał mi pewne przestrzenie. A widzisz, to jest do zmiany. Kościele, będziemy się modlić. Boże, dziękujemy Ci dzisiaj znowu za spotkanie z Tobą. Za tym, który patrzy na serce, na to, co jest tak naprawdę dla nas niewidzialne. Nie na to, co jest zewnętrzne, nie na to, co często nie jest kompatybilne z sercem, bo tak się może zdarzyć, Panie. Proszę Cię, Panie, abyś Ty był tym, który będzie mógł powiedzieć, tak jak powiedziałeś o swoim słudze, o Dawidzie, oni mają serce jak Dawid. Bo Ty wszystko przejrzysz, Panie. Żadna tkanka, mięsień, ściana, nic nie ukryje przed Tobą tego, co jest w środku, Panie. Chcemy być, Panie, tymi, którzy mają serce przepełnione miłością, którzy doświadczyli Bożej miłości na wskutek spotkania z prawdziwym, żywym, realnym Bogiem. Boże, dziękuję Ci za ten czas spotkania Kościoła, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty dzisiaj mówisz do nas, że Ty nas dotykasz, posilasz, wzmacniasz, ale także i czasem strofujesz. Panie, prowadź nas nieustannie, aby nasze serce było blisko, Panie. Bo Ty nie pragniesz tej ofiary, Panie, ze słów. Nie chcesz, abyśmy wrócili do tego, Panie, że będziemy składać Tobie ofiary, Panie. Ty pragniesz czystego serca, Panie, bycia w tej intymnej zależności, jak Dawid. Błogosław to wszystko, co jest przed nami. Ten czas kawiarenki, Panie, tych rozmów, tego, co jest przed nami w tym dniu dzisiejszym. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś pośród nas. Amen.